Łukasz Noga i witam bardzo serdecznie w Mocnej Rozmowie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Magdalena Lasota, radna Rady Miejskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pan Łukasz Mierzejewski, prezes Młodzieżowych Struktur Prawa i Sprawiedliwości w Ziemi Radomskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, a przede wszystkim witam naszych słuchaczy.
Szanowni państwo, są takie rzeczy, których nie możemy zero-jedynkowo rozstrzygnąć jako obywatele, nawet jako dziennikarze, nie mamy takich informacji. O tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Pani radna, ostatni tydzień, konwencja Prawa i Sprawiedliwości, duże obietnice, kampania wyborcza teoretycznie, oficjalnie jeszcze nie wystartowała,
ale wystartowała.
Czy jest jeszcze co zbierać? Czy Platforma Obywatelska może więcej obiecać niż zrobiło to ostatnio PiS?
Panie redaktorze, to ja nie ujęłabym tak, bo to nie chodzi o jakieś składanie już tu i teraz obietnic i o licytację. To zupełnie nie o to chodzi. Cała kampania przed nami, mamy jeszcze parę miesięcy do wyborów i my na pewno nie będziemy się licytować z Prawem i Sprawiedliwością, a na pewno przedstawimy swój program w odpowiednim czasie. Teraz jeśli chodzi o konwencję Prawa i Sprawiedliwości, no to pewnie pan ma na myśli jedną z głównych obietnic prezesa Kaczyńskiego,
tak,
800
plus. Podniesienie świadczenia.
Dokładnie tak. I reakcja pana premiera Donalda Tuska. To ja zaraz postaram się tutaj państwu wyjaśnić. Jeszcze parę miesięcy temu pan prezes Kaczyński mówił, że podniesienie świadczenia 500 plus do wysokości 700 zł jest po prostu nierealne, dlatego że zwiększy to inflację, dlatego że budżet tego nie wytrzyma. Pierwsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości i prezes Kaczyński ku zaskoczeniu premiera Morawieckiego oznajmia, że od stycznia 2024 będzie zwiększone świadczenie 800+. No więc pan premier Donald Tusk zadał pytanie w takim układzie, dlaczego od stycznia? Dlaczego nie wprowadzimy? I tutaj rzeczywiście jest, posłużę się tym słowem, sprawdzam, dlaczego nie od 1 czerwca tego roku. Pan premier Morawiecki oczywiście zareagował na tę wypowiedź, że no, w budżecie tego nie mamy i tak dalej, ale jedno ale, pragnę tutaj przypomnieć, że w kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo często zdarzało się, że nagle coś wyskakiwało jak królik z kapelusza i wcale nie było to zabudżetowane i miliardy się znajdowało. Przypomnę na przykład 2019 rok, gdzie była to połowa roku, o ile się nie mylę, lipiec, że zostało zwiększone świadczenie właśnie 500+ na każde dziecko. I też nie było to wcale zabudżetowane, bo przypominam, że zwykle budżety przyjmuje się w grudniu roku poprzedniego. Dopłaty do węgla, tak? Nagle panika jesienią, że węgla nie wystarczy. Dopłaty do węgla to również było ponad 10 miliardów złotych i też nie było to zabudżetowane, więc my z naszej strony, jako ze strony Platformy Obywatelskiej, zupełnie w tym układzie nie widzimy przeszkód, żeby od czerwca wprowadzić 800+.
Platforma mówi, sprawdzam, czy pana Łukasza Mierzejewskiego dziwi, czy zaskakuje. Dziękuję za przychylność Platformy do tego programu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej tak ochoczo podchodzi do tego programu, zresztą jak inni politycy. To dobry prognostyk, ale każdy uczciwy polityk i rozsądny człowiek wie, że taki program to również olbrzymi koszt dla budżetu państwa i w tym zakresie muszą być przeprocedowane odpowiednie procedury, tak aby ten budżet mógł podołać tym zobowiązaniom. Ja uczestniczyłem w tym programowym ulu. Naprawdę był to swoisty ul pracowitych pszczół, które w trudzie paneli dyskusyjnych wykuwały nowy program Prawa i Sprawiedliwości. To też dopiero początek naszych propozycji. Możemy krytykować ten program, możemy się spierać co do wysokości tej kwoty, ale jedno jest pewne, ten program został już zapisany na kartach historii Polski i nikt, żaden polityk opozycyjny nie odbierze tego sukcesu naszej formacji politycznej, która wedle maksymy, która mówi, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, na 10 lat sadzi las, a głęboko w przyszłość patrzy, kształtuje i pomaga młodzieży i dzieciom, nikt nie odbierze tego sukcesu
Prawu i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan słyszał, ale ten pomysł ponoć należał do Platformy Obywatelskiej i leżał 2 lata w szufladzie u Ewy Kopacz.
No szkoda, że leżał te 2 lata w szufladzie, tak jak w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku była to kluczowa propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po wygranych wyborach ta kluczowa propozycja stała się faktem i my jako młodzi rodzice mogliśmy już w tych pierwszych dniach cieszyć się z tych środków, które nam pomagają jako młodym rodzicom należycie zadbać o nasze dzieci w aspekcie oczywiście opieki i pomocy.
Przejdźmy do kolejnego tematu, który też ciężko rozstrzygnąć. Inwestycje ARP w Radomiu, o których słyszymy już od wielu lat. No i taki gorący spór ostatnich dni, gdzie prezes operatora ARP mówi, że to władze miasta są nieprzychylne tym inwestycjom i opieszałe. Natomiast z drugiej strony pani wiceprezydent Katarzyna Kalinowska w naszym studiu wzywa tegoż pana prezesa do przeprosin za te słowa. Co pani o tym sądzi, pani radna?
Panie redaktorze, osobą rzeczywiście, która ma największą informację na ten temat, jak te rozmowy się toczyły i negocjacje, jaka umowa była podpisana, to oczywiście jest pani prezydent Kalinowska. Ale odniosę się do tej sytuacji, bo na pewno pan prezes ARP Operator, bo to jest taka właśnie spółka, która celowa, która została stworzona do ewentualnej przyszłej inwestycji, że ona w ogóle powstanie przy ulicy Czarnej, bo tutaj jakby ARP są 2 inwestycje planowane, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie powstały, a czy powstaną, naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że jedna inwestycja to jest przy 1905 roku, gdzie to sprawa się toczy rzeczywiście już dosyć długo, bo w 2021 roku było już pozwolenie na budowę, była wydana WZ-ka, była wydane pozwolenie na budowę dla ARP, żeby rozpocząć inwestycje i nagle to pozwolenie zostało przez ARP wycofane, tak? I w tym momencie wchodzi konserwator zabytków, który blokuje inwestycje. I teraz nagle wychodzi tak, że na tę chwilę przynajmniej winnym wstrzymania tej inwestycji jest konserwator zabytków. Jest to dla mnie dziwna sprawa. Jeśli chodzi o ulicę Czarną, to ja uważam, że tak, jeżeli państwo dziennikarze chcecie rzeczywiście dojść prawdy, jak to wygląda, że pan prezes ARP Operator mija się z prawdą. Wszystkie dokumenty są do wglądu, są protokoły, ile było spotkań, co było na tych rozmowach, jaka umowa była podpisana, bo ta umowa już była przez prawników przygotowana między miastem a taką właśnie spółką celową, bo miasto weszłoby do tej spółki, no bo taka jest zasada, żeby przekazać grunt i żeby powstały, też była zmiana w trakcie jakby tych negocjacji, 2 biurowce na ulicy Czarnej. Ale później jakby niby już rozmowy były zakończone, umowa była już właściwie skonstruowana, ARP znowu zmieniło warunki co do tego, co leży po stronie
to
miasta,
długą,
a co leży po stronie ARP.
Historię i dużo szczegółów.
Dokładnie, ale są
nie,
do wszystkie dokumenty do wglądu. No myślę, że nie, dlatego że, no mówię, to jest tutaj, to jest słowo przeciwko słowu, ale żeby podsumować, to wydaje mi się, że na tę chwilę ARP wcale nie ma zamiaru wybudować nic w Radomiu.
Pytanie podobne do pana Łukasza Mierzejewskiego. Czy uważa pan, że po tej medialnej wymianie zdań jest jeszcze w ogóle o czym rozmawiać? Czy będzie taka...
Panie redaktorze, mam nadzieję, że tutaj zarówno miasto, jak i Agencja Rozwoju Przemysłu w tym zakresie dojdą do pewnego porozumienia i jakże potrzebne dla naszego miasta biurowce, powierzchnie dla biznesu pojawią się, bo wystarczy zapytać się pośredników nieruchomości, ile zapytań spływa do naszego miasta w zakresie poszukiwania takich powierzchni. Tu można śmiało oszacować potrzeby w tym zakresie. Jest to bardzo potrzebne. Uważam, że dobra wola zarówno ze strony miasta, jak i Agencji Rozwoju Przemysłu w tym zakresie w pełni rozwiąże ten jakże niepotrzebny konflikt przy tak potrzebnej inwestycji dla naszego regionu.
Poproszę jeszcze o krótkie wypowiedzi na temat reorganizacji ruchu przy okazji zburzenia i przebudowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego. Władze miasta i Zarządu Komunikacji Miejskiej zapewniają, że zrobią wszystko, żeby mieszkańcom nie utrudniać życia. Czy pani radna
to znaczy
spodziewa
tak
się takiego...
Już mówię, na pewno nikt nie zagwarantuje, że tych udrutnień nie będzie, no bo to normalne, tak? Wiadukt cały będzie zburzony. Do dnia dzisiejszego, do końca dnia, wykonawca, bo to wykonawca, firma Trakcja, ma przedstawić panu prezydentowi Tyczyńskiemu i dyrektorowi MZDiK cały program reorganizacji ruchu, czyli którędy będą objazdy, będzie to związane również ze zmianą sygnalizacji świetlnej i dopiero to, myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie to mieszkańcom i państwu przedstawione. No nie ukrywam, że należy się na pewno liczyć z utrudnieniem, szczególnie z tej północno-wschodniej części miasta. Jeśli chodzi o Dzierzków, bo tutaj mieszkańcy mocno są zaniepokojeni, no to mówię, na pewno MZDiK zrobi wszystko, żeby również dostosować komunikację miejską, ale że będą objazdy, no postaramy się jak najmniej utrudnić. Wyjścia. Tak, ale no na pewno
czy
nie będzie
Łukasz
łatwo.
Czy pan Łukasz Mierzejewski wierzy w te zapewnienia?
Mam nadzieję, że powstanie nowa linia autobusowa w tym zakresie, tak aby trochę rekompensować ten brak bezpośredniego dojścia, bo tu mówimy o dojściu i dojeździe mieszkańców Dzierzkowa do centrum naszego miasta, czyli do banków, do sklepów, do urzędów. To jest bardzo konieczne, dlatego głęboko mam ufność w tym, że te zapowiedzi MZDiK przekują się w rzeczywistość i staną się faktem. Jest trochę przykrym, że przed sezonem rozpoczynającym tak naprawdę pełną pracę lotniska, bo to jest sezon letni, ta inwestycja jest procedowana, ona powinna być zrealizowana dobrych parę lat
wstecz,
zanim...
Tak,
zanim...
panie prezesie, zapraszam
jeszcze raz do studia na rozmowę o tej inwestycji. Na dzisiaj musimy już kończyć.
Pana rozmowa idzie w tym kierunku, bo tam było bardzo dużo różnych przyczyn.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli pani Magdalena Lasota. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Łukasz Mierzejewski. Dziękuję.
Dziękuję. Życzę wszystkim miłego, spokojnego.
Dziękuję za uwagę. Łukasz Nogal, do usłyszenia.